Zacznę od podziękowania księdzu profesorowi Dariuszowi Kwiatkowskiemu za zaproszenie mnie, które moje tutaj obecność sobie poczytuję jako wyróżnienie i radość, bo zawsze tutaj z radością wracam. Witam serdecznie wszystkich i przystępujemy do rzeczy. Po pięknym wykładzie księdza profesora, który ukazał nam panoramę reformy liturgicznej, zwrócił uwagę na ważne elementy. Moje wystąpienie jest bardziej szczegółowe, mianowicie zajmujemy się jednym wycinkiem tej wielkiej, wielkiej reformy, która była największą z dotychczasowych w Kościele, reforma roku liturgicznego i kalendarza na Soborze Watykańskim. Myślę, że Państwa za bardzo nie zmęczę, postaram się w sposób przystępny to zagadnienie przedstawić. Będzie ono składało się z dwóch części, które poprzedzi wstęp, ponieważ jest ten wstęp potrzebny, żeby wprowadzić w zagadnienie. Więc przechodząc do wstępu. Jednym z elementów istotnych soborowej reformy liturgii była reforma roku liturgicznego i kalendarza. Reforma kalendarza i roku liturgicznego była takim sprzężeniem zwrotnym. Jedno bez drugiego nie mogło być. Kalendarz choć w istocie swej nie jest księgą liturgiczną, w pełnym tego słowa znaczeniu, jak obrzędy chrztu czy obrzędy pogrzebu, to jednak jego decydujące znaczenie polega na tym, że oddaje on nową strukturę roku liturgicznego. Ten rok liturgiczny musi być zapisany, on musi być w pewnym porządku podany. I właśnie ten rok liturgiczny, który jest celebracją misteriów Jezusa Chrystusa, bo rok liturgiczny czym jest? Równa się matematyczne życie Jezusa Chrystusa. To, co było za życia w czynach i słowach, po wniebowstąpieniu Pana Jezusa przeszło do liturgii, jak mówi święty Leon Wielki. Wszystko Jezus kontynuuje w roku liturgicznym to, co się działo na ziemi. I dlatego kalendarz jest tym wykresem, wykazem rozkładu świąt, świętych i tak dalej, jak zobaczymy w wykładzie. Swój konkretny wyraz zaś znajduje w księgach liturgicznych, głównie w mszale i liturgii godzin, które są według tego kalendarza zredagowane i według których są sprawowane święta pańskie i święta świętych. Zreformowany kalendarz ustanowiony na użytek całego obrządku rzymskiego jest wynikiem soborowej reformy liturgii. Sobor Watykański II w Konstytucji o liturgii w rozdziale 5 ukazał właśnie, dał podstawy, takie główne wytyczne, byśmy powiedzieli, w jakim kierunku ta reforma roku liturgicznego powinna iść, a później ten zespół kierowany przez Buniniego, o którym słyszeliśmy, dalej precyzował i bardziej, że tak powiem, ukierunkowywał tę reformę. Należy jasno stwierdzić, że soborowa reforma kalendarza była tak samo niezbędna i potrzebna jak reforma całej liturgii. Reforma liturgii nie mogła się dokonać bez reformy kalendarza i odwrotnie. Stąd można powiedzieć, że jego oryginalność, nowość i świeżość wpisuje się i jest równie proporcjonalna i symetryczna do nowości, oryginalności, świeżości całej soborowej odnowy liturgii, która znajduje swój szczytowy punkt, ta reforma, w refleksji teologicznej. Już ze swej natury kalendarz stanowi obiekt zmian co pewien czas. Zachodzi potrzeba usunięcia lub włączenia do niego nowych obchodów. Kalendarze świeckie na każdy rok muszą być nowe, prawda? Zmieniamy je, bo jest inny układ księżyca, faz księżyca, rozkład, czy później na bazie tego robimy kalendarze liturgiczne. Ktoś mówi, proszę księdza, czy trzeba koniecznie pisać rubrycele co roku inną? Czy nie można byłoby zachować cyklu ABC, czyli ta rubrycela z roku A za 3 lata byłaby znów aktualna? Nie, bo wszystko się zmienia. Się zmienia ci wszyscy z nas, a jest nas tu 3, którzy zajmujemy się kalendarzami, czy 4. Właściwie to wiemy, jak zmieniają się czytania, zmienia się, są święta ruchome, Wielkanoc i tak dalej, i tak dalej. Nie ma nic stałego. A tym bardziej właśnie kalendarze się świeckie zmieniają. Musiał się ten zmienić i zmienia się ciągle. Pierwszym zasadniczym motywem, dla którego była ona niezbędna, było nadmierne rozbudowanie i nagromadzenie w ciągu wieków wspomnień świętych, a także wigilii i oktaw. co spowodowało przewagę tej części proprium de sanctis nad proprium de tempore. Została zachwiana proporcja, równowaga, mianowicie święta świętych, ich mnogość i oktawy zaczęły przysłaniać misteria paschalne, a rok liturgiczny to jest celebracja, jak powiedziałem wcześniej, misterium Jezusa. Nie ma cyklu świąt maryjnych, nie ma cyklu jako tako świąt świętych, ale te święta maryjne, święta świętych są celebrowane w kontekście świąt paschalnych, świąt wydarzeń Jezusa Chrystusa. Na przykład w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny taka redakcja tytułu sugeruje święto maryjne, a poprawnie powinno być chrystocentrycznie, że poprawnie powinno brzmiałoby lepiej dzisiaj, czy wzięcie Maryi przez Jezusa do nieba na przykład, prawda? Roboczy tekst podają. A więc została ta proporcja zachwiana, w związku z tym trzeba było tę reformę przeprowadzić, ułożyć właściwie proporcje, usystematyzować i wyeksponować właśnie proprium de tempore, będziemy takiego technicznego używać skrótu temporale, nie wnosząc uszczerbku, jeśli chodzi o wspomnienia święte. Przechodzę do mojej pierwszej części. Właśnie podstawowe założenia reformy proprium de tempore, czyli okresów liturgicznych. Jakie były główne powody i co zostało zmienione? Zostało zmienione bardzo dużo. Naukowcy zajmujący się pracami nad reformą tej pierwszej części, najważniejszej części roku liturgicznego, mieli na uwadze normę Soboru Watykańskiego, który postanowił, cytuję, okresy roku liturgicznego, właśnie proprium de tempore, powinny mieć należne im pierwszeństwo przed uroczystościami świętych, aby należycie obchodzono cykl misteriów zbawienia. KL numer 108. Z tego wynika, że nowa struktura cyklu liturgicznego powinna uwydatniać jaśniej misterium paschalne. Owo jaśniej nie oznacza jednak prowadzenia radykalnych zmian w strukturze roku kościelnego. Chodzi tylko o lepsze uwydatnienie elementów istotnych poszczególnych okresów liturgicznych, jak na przykład dowartościowanie niedzieli. Niedziela została bardzo mocno dowartościowana. Proszę sobie wyobrazić, że na auli soborowej, kiedy przygotowano, dyskutowano, chciano, aby ojcowie, niektórzy biskupi wysuwali taką właśnie takie życzenie, żeby niedziela była zawsze sprawowana w kolorze białym. Ona jest małą Wielkanocą i ten kolor, bez względu czy to Wielki Post, czy inne okresy, żeby w niedzielę był zachowany, taki podaję. Taką sugestię, żeby ten kolor, ten właśnie wymiar paschalny niedzieli był jak najbardziej wyeksponowany. Chodzi ciągle o to, aby Kościół żył tajemnicą paschalną przez cały rok, a nie tylko Wigilię czy Święto Wielkiej Nocy. Wszystkie więc zmiany i modyfikacje dokonane w tej części mszału podporządkowane były jednej fundamentalnej zasadzie teologicznej zmierzającej do tego, aby jaśniej ukazać paschalne dzieło Chrystusa w znakach, obrzędach, formułach modlitewnych, aby wiernie uczestnicząc w tym mogli jak najwięcej korzystać i owocniej uczestniczyć. Podpunkt pierwszy, paschalne dzieło Chrystusa w centrum roku liturgicznego. Zreformowany kalendarz rzymski zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II akcentuje właśnie i w centrum roku umieszcza misterium paschalne Chrystusa, czyli Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Nawiązuje tu to ściśle do, jak zaznacza list apostolski Misterii Paschalis, w którym Paweł VI promulguje kalendarz, do wcześniejszych reform przeprowadzonych przez Piusa X, XII, czy Jana 23, który pierwszy zaczął reformować właśnie odnowę Wigilii Paschalnej, Wielkiego Tygodnia, wprowadzał pewne zmiany, które były zapowiedzią tych bardziej gruntownych, które się dokonały na Soborze Watykańskim II. Dlatego reforma soborowa miała na celu to, aby wierni mogli jednoczyć się w wierze, nadziei i miłości z całym misterium paschalnym. I przez to, jak wspomniałem, owocniej i celebrować i przeżywać, bo finalny etap każdej celebracji dokonuje się w naszym sercu. Ta anamneza, która dokonuje się w roku liturgicznym, w liturgii, ona punkt docelowy znajduje w człowieku, aby człowiek się przemieniał, uświęcał, aby coraz bardziej upodabniał się do Chrystusa, aby te misteria dokonywały się w nas. Już Mickiewicz powiedział, Bóg narodził się w żłobie, ale biadek nie narodził się w tobie. To jest to pole minowe liturgii. Ta interioryzacja całego wysiłku, interioryzacja jako wysiłek całej odnowy liturgicznej, aby w nas, żebyśmy niekoniecznie uatrakcyjniali liturgię. Kiedyś była taka dyskusja w jednym z programów, co robić, żeby ludzi przyciągnąć, żeby... No, zatrzymujemy się na tej zewnętrznej części, ona jest ważna, ona jest nośnikiem łaski, kontaktu, znaki, symbole piękne, poprawne, jak na przykład Pascha, piękna świeca, a nie tuba taka, która była zrobiona, jeszcze tu i tam możemy spotkać. Ale najważniejsze jest to misterium, które dokonuje się we mnie, moja przemiana, moje uświęcenie. Gdybyśmy na przykład wniknęli w teksty modlitewne, pokomunijne, to jest to pragnienie, abyśmy stawali się Chrystusem, którego przyjęliśmy na przykład. Nie? Abyśmy żyli tymi misteriami i tak dalej. Ważnym elementem tej odnowy paschalizacji roku liturgicznego, pogłębienia refleksji, było triduum paschalne. Obejmują te zmiany głębokie i kompleksowe zmiany dotyczące terminologii, struktury obrzędów, tekstów eucholiogijnych, biblijnych, a także samych rubryk. Odnowione obrzędy Triduum Paschalnego zostały uproszczone, przez co stały się bardziej przejrzyste, jasne, nie zawierają niepotrzebnych powtórzeń, dostosowane do zdolności percepcyjnych wiernych, jaśniej wyrażają tajemnice, które są znakiem. A to oznacza, że rzeczywiście możliwym stał się soborowym postulat pełnego, czynnego, społecznego i owocnego udziału we wszystkich, którzy uczestniczą w tych obrzędach. Kompleksowe spojrzenie na rewizję Triduum Paschalnego, zwłaszcza z perspektywy minionego czasu, 50 lat, potwierdza opinię o wielkiej mądrości, odwadze, doświadczeniu duszpasterskim oraz ogromnej intuicji liturgicznej, którą mieli pracujący nad odnową, profesorowie, bibliści, liturgiści. Z konieczności zwrócę się w tym miejscu uwagę na niektóre tylko takie perełki, żeby Państwu zobrazować tę oryginalność reformy Triduum Paschalnego, pewną nowość, która niestety jeszcze nie wszędzie weszła w parafiach, we wszystkich zostało Triduum Paschalne wprowadzone tak, jak być powinno, choćby celebracja w nocy Wigilii Paschalnej jest Wielka Noc, prawda? Sama nazwa mówi, jest to Wigilia nocna. Wszystkie wydarzenia z życia Jezusa dokonują się w nocy, rodzi się w nocy, zmartwychwstaje w nocy. A więc powinna być sprawowana w nocy. No, ze względu na samo śniadanie poranne, żeby rezurekcję zrobić, jak gdzieś w dyskusji słyszałem, no ale co będzie ze śniadaniem w Wielkanoc? Jak zrobimy Wigilię, jak ja będę miała te święta, mówi jedna pani. I ze względu na białą kiełbasę ze chrzanem nie wprowadzamy reformy. A na pasterkę idziemy o trzaskającym mrozie, nawet kiedy jest wszystko, śnieg skrzypi pod nogami, idziemy. Więc chociaż kilka takich uwag, bo czas jest bardzo ograniczony. Zmieniono sam tytuł. Do tej pory nazywało się Triduum Sacrum. Zmieniono Triduum Paschale, a więc wprowadzono ten element paschalny. Rozpoczyna się ono Wielki Czwartek, mszą Wieczerzy Pańskiej, kończy nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego. To warto wiedzieć, nawet w programach katolickich niekiedy jest ogromne rzeczy pomieszanie. Wielki Czwartek tak naprawdę nie należy do Triduum Paschalnego. Już święty Ambroży mówił, Wielki Czwartek i Triduum Paschalne. Triduum Paschalne to jest Wielki Piątek, Wielka Sobota i Wielkanoc. Niektórzy mówią Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Sobota. A co z Wielkanocą? Z niedzielą? Wielki Czwartek jest ostatnim dniem Wielkiego Postu. a nie przynależy do Triduum. Zgodnie z tym ustaleniem, w zreformowanym kalendarzu rzymskim Triduum Paschalne obejmuje Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Jest to więc Triduum męki, śmierci i zmartwychwstania. Kwestia dokładnego określenia czasu rozpoczęcia Triduum Paschalnego nie była jednoznaczna. Kłócono się ci wszyscy, których ksiądz profesor tu wymieniał wcześniej, te rekiny teologiczne, które się zjechały z całej Europy, dyskutowali o każde zdanie wręcz, wyraz. Była dyskusja zacięta i zażarta. Wprawdzie większość członków tej grupy opowiadała się za rozpoczęciem. Właśnie problem był, czy Wieczerza Pańska ma rozpoczynać Triduum, czy ma nie rozpoczynać. Ojcowie mający odmienne zdanie wyrażali opinię, że Triduum powinno obejmować Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Wielkanoc, lecz bez mszy Wieczerzy Pańskiej. Bo mówią, jakże Wieczerza Pańska, która jest całym syntezą wydarzeń zbawczych, ma być od razu na początku, jakoby etapem finalnym, misterium paschalnego rozłożonego na etapy. Korzystniej i lepiej byłoby ich zdaniem nadać Wielkiemu Czwartkowi charakter świąteczny i uczynić go dniem przygotowania do Triduum. Inni jednak, powołując się na starożytną tradycję, argumentowali, że nie można ostatniej wieczerzy odłączyć od męki i śmierci Chrystusa. Ostatnia wieczerza jest Paschą, przymierzem we krwi Chrystusa, dlatego powinna być połączona. Rozpoczęcie Triduum Paschalnego i teraz wyjaśnienie, uzasadnienie bardzo głębokie, dlaczego właśnie tak to zostało zrobione. Rozpoczęcie Triduum Paschalnego od mszy Wieczerzy Pańskiej znajduje swoje najgłębsze uzasadnienie w typologii starotestamentalnej. Na Paschę Starego Testamentu u Żydów składały się dwa istotne elementy konstytutywne. Fakt historyczny, którym było wyjście z ziemi egipskiej, uwolnienie z niewoli. Fakt historyczny, bardzo to mocno akcentuję, niekwestionowany był. I teraz coroczna oprawa rytualna tego faktu, celebrowana w formie wieczerzy paschalnej u Żydów. Wieczerza paschalna, obchodzona 14 Nisan, była najuroczystszym świętem u Żydów. Zwrócę uwagę, obchodzona w domu, w rodzinie i przy stole. I teraz ta oprawa rytualna była celebrowaniem tego wydarzenia historycznego, którym był fakt wyjścia z niewoli egipskiej. Fakt wyjścia z niewoli egipskiej, który był osią, na którym znosiła się cała historia Starego Testamentu i dotyczyła nie bynajmniej tylko narodu wybranego, ale całej ludzkości. I teraz Jezus Chrystus, mając świadomość, że w nim wypełnia się cała historia zbawienia, wypełnia się w nim cała także Pascha żydowska, że wypełnia się co do wydarzenia i co do rytu, że Jezus w tym momencie musi nadać nowy kształt wydarzeniu paschalnemu i nowy rytowi. I co teraz robi? Właśnie wydarzeniem jest Wielki Piątek, historyczna śmierć. A Wielki Czwartek, czy Wielki Piątek powiedzmy Wigilię, zostawia oprawę rytualną tego wydarzenia. Proszę zobaczyć, jakie to jest hermetycznie powiązane ze sobą i logiczne. Pozostawia oprawę rytualną tego wydarzenia po co? Aby lud Boży po moment jego powtórnego przyjścia, paruzji, mógł celebrować jego Paschę. Jezus właśnie ma świadomość, że w nim wypełniają się te dwa elementy, co do faktu i co do oprawy. I dlatego ustanawia, sprawuje z uczniami ostatnią wieczerzę, równocześnie polecając im, aby czynili to po wszystkie czasy na jego pamiątkę. Redaktorzy dalej wysunęli projekt zmiany tytułów dni. W miejsce dotychczasowego Feria Quinta in Cena Domini zaproponowali Feria Quinta Hebdomade Sancte, czyli czwartek w Wielkim Tygodniu. Uzasadnienie nie było logiczne, choć nie do wszystkich, dla wszystkich jasne, przekonywujące. Msza Wieczerzy Pańskiej, i tu chcę być dobrze zrozumiany, jako tako nie przynależy, nie jest postrzegana jako część integralna Wielkiego Czwartku, lecz przynależy do Wigilii Wielkiego Piątku. Jeśli liczymy dobę od zachodu do zachodu słońca, to ona już jest w Wielkim Piątku. W ten sposób rozpoczyna Triduum Paschalne. W liturgii bizantyjskiej, jako ciekawostkę podam, że na wzór, że Wigilii Bizantyjskiej w ten wieczór odprawia się jucznię, Wielki Piątek, która jest odpowiednikiem laudesów rzymskiego oficjum. Dalej, jeśli chodzi o Wielki Piątek, też zmieniono nazwę, był to Wielki Piątek Męki i Śmierci. Teraz, ponieważ męka i śmierć, męka zawiera się, śmierć zawiera się w męce, dlatego jest celebracja, liturgia Męki Pańskiej. Ale zmieniono, bardzo istotna rzecz to była w tekstach zmienionych, także sam kolor, który był do tej pory czarny, Wielki Piątek zmieniono na kolor czerwony. Czerwony, który, czarny symbolizujący pogrzeb Chrystusa, żałobę i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o kolor czerwony, wskazuje, podobnie jak w innych celebracjach męczenników, na przelanie krwi, ale także, o czym niekiedy nie zapominamy, czerwony kolor Wielki Piątek symbolizuje Ducha Świętego również. Złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę przez Ducha Świętego. Hebrajczyków 19:14. A więc jest symbolem nie tylko męki, ale także obecności Ducha Świętego. Jest to kolor Pentekostę, Pięćdziesiątnicy także, potęgi krzyża, mocy, którą odnosi Chrystus. Dlatego w celebracji, w przepowiadaniu powinniśmy właśnie unikać tego właśnie takiej nostalgii, melancholii w Wielki Piątek, ponieważ jest to celebracja triumfu Chrystusa nad śmiercią, nad grzechem. Triumf krzyża, zwycięski charakter Jego śmierci. Uproszczony został również obrzęd ukazania i uczczenia krzyża. Rodzi się ten właśnie akt z proklamacji Męki Pańskiej. Odnowiona liturgia, przypomnę, nie uważa Wielkiego Piątku za dzień płaczu i żałoby, ale dzień przepełnionej miłością kontemplacji krwawej ofiary Jezusa. Dlatego jest to uczczenie krzyża, który powinien być w centrum tego dnia. Jeszcze chciałbym zwrócić w tej pierwszej części na okres wielkanocny. Dużym przeobrażeniom strukturalnym uległ okres paschalny, który do chwili soboru dzielił się jakby na trzy podokresy. Obejmował czas wielkanocny, czas wniebowstąpienia i czas zesłania Ducha Świętego. Zgodnie ze swoim charakterem powstania obecnie trwa 50 dni i postrzegany jest jako organiczna całość. Rozpoczyna się celebracją Wigilii Paschalnej i później kończy nieszporami zesłania Ducha Świętego. Niestety w większości naszych kościołów te nieszpory zesłania Ducha Świętego właściwie są celebrowane indywidualnie w mało których kościołach, ale one są tak ważne, intensywne, powinny być jak ta msza krzyżma, przepraszam, jak msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Uległy nazwie także zmiany wielkanocne, niedziele wielkanocne. Było do tej pory, że była pierwsza niedziela po Wielkanocy, druga po Wielkanocy, trzecia. Teraz jest druga Wielkanocna, trzecia Wielkanocna, czwarta. Zwrócę też uwagę na jedną ciekawostkę, którą wyczytałem gdzieś i mnie to bardzo zaciekawiło. Mianowicie, że w mszale łacińskim my mówimy niedziela wielkanocna, prawda? Natomiast w łacińskim mszale jest mianowicie, nie jest to niedziela zmartwychwstania, ale jest to niedziela w zmartwychwstaniu pańskim, a więc tłem, które wyznacza, jest to niedziela, która przypada w zmartwychwstanie pańskie. Tym tłem więc, który odmierza, reguluje czas, jest zmartwychwstanie pańskie, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. No i przynajmniej jeszcze, chociaż przejdę do drugiej części, ze dwa zdania powiem na temat roku reformy samego sanctorale, czyli reforma kalendarza. Dlaczego była potrzebna? Dlatego była potrzebna, że nagromadzono za dużo świętych. Kalendarz był przepełniony i należało to zredukować, to jest raz. Po drugie, należało nadać kalendarzowi wymiar uniwersalny, aby byli święci nie tylko, abyśmy zobaczyli kalendarz do Soboru Watykańskiego II, to był kalendarz śródziemnomorski. Byli święci, którzy byli z basenu Morza Śródziemnego, Włosi przede wszystkim, Rzymianie, a jeszcze wcześniej był to kalendarz rzymski, już nie włoski, ale rzymski. I to wszystko wymagało wielkiej pracy, aby ten kalendarz zreformować i nadać mu kształt uniwersalny, żeby ze wszystkich kontynentów, krajów europejskich poprowadzać świętych, bowiem nie było ich. I gdybyśmy się dokładnie przyjrzeli, byli także święci, których hagiografowie mieli wątpliwości co do ich istnienia, były wątpliwości co do ich, powiedzmy, fizjonomii duchowej i tak dalej. Ta mistyfikacja w pewnym sensie poszczególnych świętych musiała ulec, że tak powiem, oczyszczeniu i to się dokonało w kalendarzu. Dlatego też kalendarz był bardzo, reforma kalendarza, tu ksiądz profesor mówił o muzyce, relacji muzyków do liturgii i tak dalej, nie mniej kontrowersyjna, dyskusyjna była reforma kalendarza, święty, który usunięto. Bo możemy sobie wyobrazić, że rok liturgiczny, co to jest? To jest pociąg. Pociąg, w którym siedzą święci, jedzie on od początku do końca, do Paruzji. W pierwszym wagonie, w salonce, siedzi arystokracja świętych. Apostołowie, papieże, arystokracja. Ona jest nieusuwalna. Struktura hierarchiczna Kościoła, ją widać wszędzie, na każdym kroku. Świętych, teraz bym powiedział o gradacji świętych. Oni są nieusuwalni, ale resztę usuwalni są. Święci, którzy rok liturgiczny ma, rok ma tylko 365 dni, odpadają święta, wspomnienia, co z tymi świętymi zrobić. Tu z księdzem profesorem Darkiem żeśmy kiedyś dyskutowali, że może przyjdzie czas, żeby zrobić rok liturgiczny, tak jak cykl potrójny czytań jest. Rok A, B i C, żeby tych świętych poupychać. Ale były takie zażarte dyskusje, zwłaszcza jeśli chodzi o klasztory, gdzie ich świętych zdegradowano, bo było dawniej święto, a nowy kalendarz powprowadzał redukcję, tylko wspomnienie. A już największym problemem były wspomnienia dowolne. Oczywiście jest ich wydźwięk tych wspomnień jest pozytywny, ale tak cała reforma nie zawsze była przez wszystkich właściwie interpretowana i rozumiana. Niekiedy ją przekręcano i podstępnie interpretowano niewłaściwie, tak samo jeśli chodzi o kalendarz święty. A żeby Państwu dać jakąś ideę problemu, to proszę sobie wyobrazić, że Polska w tysiącletniej tradycji nie miała i żaden święty nie wszedł do kalendarza w roku 1970, kiedy był zreformowany. Walczono, owszem, wspomnienia dowolne, ale obowiązkowe. Pamiętam biskup Job, który był w komisji, krzyczał wręcz do audytorium, do tych, którzy decydowali, żeby Polska, która jest ma tysiącletnią tradycję, prosił uprzejmie, aby w kalendarzu był jeden święty, który by o tym narodzie przypominał. Ile on wniósł w dziedzictwo, także i męczeństwo Kościoła w Polsce. Dopiero Jan Paweł II wprowadził biskupa Stanisława oficjalnie jako wspomnienie obowiązkowe. No to jest, możemy się dziwić, ale taka jest prawda. Teraz jest troszeczkę inaczej przy obecnym stanie postępowania, ale też są w pracach naszych w komisji jest taki zamiar, żeby święta Faustyna była w kalendarzu powszechnym jako wspomnienie obowiązkowe. Ponieważ sam walczę o to, aby konferencje prelegenci nie przedłużali, więc minął czas naznaczony. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.